Kierunek Ameryka Południowa, w uchu na świat, wybieramy się do Brazylii wspólnie z dziennikarzem sportowym Piotrem Wołosikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Myślę, że to określenie sportowe ma tutaj duże znaczenie w twojej fascynacji krajem, który tak myślę, że już na mapie tak naprawdę powinien mieć kształt piłki nożnej. Niestety nie ma takiego kształtu, ale ta dyscyplina cieszy się tam wielką popularnością. Niektórzy zresztą chcą w tej fladze zielono, żółto, niebieskiej dostrzegać piłkę, choć tak naprawdę to jest sklepienie nieba. No ale właśnie, czy twoja wyprawa do Brazylii też miała taki piłkarski kontekst?
Zdecydowanie. Wyprawa miała kontekst piłkarski, z czego się bardzo ucieszyłem. Zaznaczmy, że to było 20 lat temu, także Brazylia była być może troszkę inna, chociaż z relacji kolegów, którzy niedawno gościli na Igrzyskach Olimpijskich w Rio i na Mistrzostwach Świata Piłkarskich również w Brazylii, z naszych konfrontacji, z naszych opowieści wynikało, że niewiele się chyba tam tak naprawdę zmieniło, że Brazylia jest pięknie niebezpieczna w dalszym ciągu. Pięknie niebezpieczna, ludzie nieprzytomnie zakochani w piłce. No i ja podążyłem śladami Białostoczanina, który wylądował właśnie w Brazylii, jako pierwszy Polak próbował sił w brazylijskiej piłce, z powodzeniem od razu zaznaczmy. To była przygoda życia w tamtym czasie, bez dwóch zdań. Tym bardziej wyjazd mnie ekscytował, ponieważ Mariusz Piekarski, bo o nim tutaj rozmawiamy, o byłym piłkarzu reprezentacji, byłym piłkarzu Flamengo Rio de Janeiro, pojął za żony Miss Brazylii i wicemiss Ameryk Południowej i Północnej.
Miałeś szansę dotknąć, doświadczyć tej Brazylii u źródeł.
Prawdziwej, tak. Prawdziwej Brazylii, codziennej Brazylii, z tego prostego powodu, bo zaprosili mnie do siebie. Mieszkałem u nich w domu. Trudno powiedzieć, żebym poczuł taki klimat takiego przeciętnego Brazylijczyka, którym się zazwyczaj nie przelewa. I jest tam potężna grupa ludzi biednych, ubogich. No ja mieszkałem u Mariusza i u Kelly, którzy wdrapali się na poziom życia naprawdę taki dla Brazylijczyka przeciętnego nieosiągalnym. Ale dzięki głównie Kelly, bo Mariusz co chwilę był zajęty jakimiś treningami, meczami, wyjazdami, zgrupowaniami, zobaczyłem takie Rio prawdziwe, nietypowo turystyczne, hotel, leżak i basen, tylko może nawet ciemniejszą stronę troszkę, prawda, tego Rio. Nie chwalę się, że przeszedłem na ciemną stronę mocy i gdzieś tam zawędrowałem w Rio de Janeiro, gdzie nie powinienem. Korciło być może, ale z drugiej strony opowieści Kelly to były taką skuteczną przestrogą. Może na przykładzie podam, no w Rio de Janeiro jest największa fawela, dzielnica nędzy, 250 tysięcy ludzi, czyli prawie tak jak Białystok, wsadzić na wzgórze takie, Rosinia to się nazywa. I kiedyś zapytałem Mariusza i Kelly, czy dałoby się może tam przed meczem, w drodze na mecz na Maracanę, słynny stadion, dałoby się zajechać, rzucić okiem. I Mariusz powiedział tak, dałoby się oczywiście jak najbardziej, tylko po 3 minutach nie mielibyśmy samochodu, a po 5 bylibyśmy nieżywi.
Wyprawa rozpoczynała się w Warszawie samolotem.
Tak, Warszawa, Londyn, Rio de Janeiro. Z Londynu do Sydney Gatwick, 12 godzin lotu do Rio de Janeiro. No i wychodzę na lotnisku, dostałem mnóstwo wskazówek od nich, na przykład, żeby cierpliwie czekać, jakby się spóźniali, bo w Rio są korki i tak dalej, żeby nie brać taksówki z lotniska pod żadnym pozorem, bo często taksówkarz zabiera pasażera i wywozi za miasto. Pasażer zostaje bez bagaży i bez żadnych tam dokumentów czy pieniędzy. Dostałem od nich wiele wskazówek, poza jedną. To był grudzień. Opuszczając Warszawę było powiedzmy minus 10, minus 15 stopni i śnieżyca. No i tam po 20 godzinach wylądowałem w Rio w puchowej kurtce, co wzbudziłem tam naprawdę taką niemałą sensację. Kelly tą kurtkę wzięła, pokazała jakimś sąsiadkom, mamie. Nie pomyślałam o tym, żeby tą kurtkę z grzbietu ściągnąć, kiedy z samolotu wyszedłem. Być może nie miałem gdzie jej schować.
Na
i tak
miejscu
dalej.
Ile było stopni wtedy?
Koło 40. Wiadomo, jak u nas jest zimno, to tam jest ciepło. Tak jak w tym dowcipie jakiś radziecki trener tłumaczył swoim piłkarzom, dlaczego Brazylia gra najlepiej na świecie. Bo jak my śpimy, to oni trenują.
Poza szokiem termicznym, pamiętasz pierwsze wrażenie po wyjściu z samolotu?
Pierwsze wrażenie przede wszystkim przerażające odległości, bo jak ruszyliśmy z tego lotniska, no to czy nawet gdybyśmy ruszyli z Okęcia, to po godzinie najdłużej byśmy byli na jakimś tam docelowym punkcie Warszawy, a tam żeśmy jechali powiedzmy 1,5 godziny i ja się dopytywałem i tego końca nie było widać. Ale nie nudziłem się specjalnie, bo pomnik Chrystusa z daleka, pierwszy rzut oka, także taki człowiek był bardzo podekscytowany. Mariusz, który prowadził samochód, ciągle mi przypominał i tłumaczył wszelkie zakazy i nakazy, które absolutnie obowiązują w życiu codziennym. To ze względu na moje bezpieczeństwo, on już się w tym umiał poruszać.
Na co zwracał uwagę?
Troszeczkę podpierając się cytatem z Kargula i Pawlaka, nie ma co ich bogactwem w oczy kłuć, tych ludzi, bo naprawdę to się może źle skończyć, także wszystkie jakieś błyskotki, jeśli ktoś ma złote łańcuszki czy jakieś inne precjoza, trzeba zostawić w domu. Również łakomym kąskiem, co wydaje się czasami nieprawdopodobne, są lepsze ubrania, znaczy lepsze, w sensie nie mówię jakieś markowe totalnie, tylko po prostu całe, niepodziurawione i to też jest bardzo, bardzo taka gratka dla tych złodziejaszków. Zresztą, czy demonizuje, każdy może się przekonać, w internecie krąży mnóstwo filmików, zbitek takich z igrzysk w Rio, z piłkarskich mistrzostw świata, gdzie pokazane są wszystkie akcje z kamer przemysłowych, tych ulicznych.
Co się może zdarzyć?
To się może zdarzyć, to jest dziki zachód.
Miałeś jakiś plan, jak zwiedzić to miasto, jak odkrywać Brazylię?
Ja zdałam się na gospodarzy właśnie, na Mariusza i na Kelly. I jeszcze takim bonusem był pobyt mamy Kelly u nich. Także ta mama też mi sporo tłumaczyła, a poza tym mama świetnie gotowała, także kulinarne sprawy poznałem z oryginalnej, że tak powiem, ręki mamy Kelly, która świetną fasolę serwowała, czarną fasolę z takim sosem, mięsa takie grillowane, popisowe i do tego sok z mango, który robiła, rewelacyjny, z pokruszonym lodem, także naprawdę to były uczty i to nie zamawiane z restauracji. Własnoręcznie mama robiła te wszystkie obiady, kolacje i tak dalej. Czasami żeśmy wychodzili do restauracji na te słynne brazylijskie churrasco. Churrasquerie to są takie restauracje, gdzie grillowane potrawy są podawane. To mniej więcej technicznie polega na tym, że co chwila podchodzi kelner i z takiego kija to mięso grillowane pyta, czy ktoś ma ochotę, czy nie. I on podchodzi ze 30-40 razy. Przy 15 już wiadomo, że się nic nie je, bo człowiek jest najedzony i tylko wzrokiem połyka kolejne pozycje, no bo chciałby wszystkiego spróbować, ale nie da się, nie ma szans.
Gdzie wybrałeś się w pierwszą trasę, żeby coś zobaczyć?
Pierwszy wyjazd to był taki półsłużbowy, bo pojechałem z Mariuszem do ośrodka treningowego Flamengo Rio de Janeiro. Flamengo to jest gigantyczny klub z Rio de Janeiro, no jeden z największych na świecie, który ma bodajże w samej Brazylii około 25 milionów fanów, także to jest nawet jak na kraj, który 170 zdaje się milionów ludzi, czy około 200 już teraz, to jednak zrobi wrażenie. Byłem w ośrodku treningowym, oczywiście wielki szok, 12 boisk, pięknych, zielonych, ogrodzonych, basen dla piłkarzy. Także życie, chciałoby się powiedzieć, jak w Madrycie, życie jak w Rio, prawda? Na pewno nikt nie mógł z piłkarzy narzekać. Tym bardziej, jednej rzeczy żałuję, że na treningu nie spotkałem ani razu już, bo niestety nie mogłem spotkać słynnego Romario, który grał z Mariuszem w jednej drużynie. Ale Romario zdradził Flamengo na rzecz lokalnego rywala Vasco da Gama. Odszedł, co chyba do dziś nie zostało mu wybaczone, bo to mniej więcej tak jak w Warszawie piłkarz Legii odchodzi do Polonii, czy na odwrót. Ten ośrodek treningowy to pierwsze miejsce zwiedzania, bardzo ciekawe i w trakcie tego treningu, gdzie Mariusz sobie biegał, trenował, nagle wylądował helikopter na środku boiska i nie wyszedł z niego Mariusz Szczygieł, tylko wyszedł prezydent Flamengo i rozdał piłkarzom koperty po 15 tysięcy dolarów premii za wygrany mecz. Ostatni. To był szok.
Sytuacja niewyobrażalna.
Tak, niewyobrażalna. Z helikopterami tam się zwiąże jeszcze taka anegdotyczna historia, bo gdziekolwiek nie jechaliśmy, za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi, drugi, trzeci, przy piątym razie zastanowiłem, że co chwilę jest namalowany helikopter z takim drogowskazem, że w bok. I mówię, to jakieś lotniska co chwilę są i tak dalej. Mówię, nie, to są lądowiska do helikopterów, ponieważ w Brazylii, w Rio de Janeiro głównie, biznesmeni nie mają czasu na przebijanie się w korkach. I co chwilę właśnie są zaznaczane tak lądowiska, żeby łatwo było tam kierowcy odebrać pasażera, helikoptera.
Powietrzny środek transportu na
tak,
porządku
w mieście,
dziennym.
Tak. Bo jeśli ktoś ma 4 czy 5 godzin stać w korku, bo
to a czas to pieniądz.
Tak, dokładnie. Do takich absurdalnych rozmiarów dochodzi postój w korkach. No to wiadomo, że helikopter ułatwia życie.
Jak to się stało, że Brazylia uchodzi w świadomości ludzi świata za taką kolebkę piłkarską, czy kolebkę
Mekka,
talentów
piłkarskich? Tak, wylęgarnia, prawda? Mm-hmm. Ja na to pytanie chciałem usłyszeć odpowiedź od Brazylijczyków i oni powiedzieli, że piłka nożna daje awans społeczny. Piłka nożna nie wymaga wielkich nakładów finansowych, to nie jest windsurfing, że trzeba mieć deskę, na wyjazdy pieniądze. Do gry w piłkę nożną to jest potrzebna piłka, spodenki krótkie i kawałek boiska, nic więcej. W przypadku Rio to plaże idealnie się nadają, także na plaży tam wiele talentów zostało odkrytych na plażach Rio, na Copacabanie, czyli Ipanemie. I taką właśnie postawili diagnozę, że to jest awans ekonomiczny i wielu próbuje, oczywiście nie wszystkim się udaje, prawda? Także ekonomia wydaje mi się, tak, znaczy wydaje mi się, mówię na podstawie ludzi, z którymi rozmawiałem, a poza tym też no, historia, bo no wiadomo, historycznie Brazylijczycy zawsze w piłkę byli mocni, byli najmocniejsi przez wiele dekad na świecie. To źródełko nie wysycha, bo ciągle talenty, jak to dzisiaj się mówi, mega talenty, rodzą się w Brazylii.
Pele?
Pele zdecydowanie.
Pele to te lata odległe, a gdybyśmy mieli tak sypnąć kojarzonymi współcześnie nazwiskami, no to Neymar.
No zdecydowanie. Neymar jest Brazylijczyk. Marcelo, który gra w Realu Madryt, kudłaty taki chłopak, który się uwija w obronie, czy powiedzmy David Luiz, drugi kudłaty z obrony. Pulk. On grał w Zenicie Sankt Petersburga, teraz zdaje się w Chinach, za jakieś symboliczne 30 milionów dolarów rocznie gra w Chinach, także Kaka uchodził w Brazylii za takiego chłopaka z dobrego domu. To nie był właśnie chłopak z faweli, który złapał Pana Boga za nogi, tylko to był chłopak z dobrego domu, który miał odpowiednie wykształcenie i przy okazji świetnie talent. I wybitnie tak, miał talent, grał w piłkę i na każdym kroku oznajmiał swoje przywiązanie do Pana Boga. Zawsze po strzelonych golach podnosił koszulkę z napisem "Należy do Jezusa". Rozmawiamy sobie w momencie, kiedy Brazylia zapewniła sobie jako pierwsza drużyna awans do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Także to jest pierwsza drużyna z Ameryki Południowej, także Brazylia podniosła się powiedzmy z kolan, tak, po tym niesamowitym laniu 1-7-2-14 u siebie.
Spróbujmy na chwilę zapomnieć o piłce nożnej. Jesteśmy w Rio de Janeiro i jeśli nie fascynuje nas piłka nożna, to gdzie powinniśmy się przespacerować? Co powinniśmy zobaczyć?
Wydaje mi się, że taką, nazwijmy, jazdę obowiązkowo, prawda? No to jest Copacabana, prawda? Z tym słynnym deptakiem, Corcovado, czyli pomnik Chrystusa górującego nad Rio de Janeiro. Kelly ciekawą historię opowiedziała o tym pomniku, bo Chrystus ma rozpostarte ręce w kierunku bogatych dzielnic, a plecami jest odwrócony do faweli właśnie. I to tak jakby ci bogaci tak sobie tłumaczą, że Chrystus jest po stronie tych pracujących właśnie, takich, którzy się czegoś dorobili w życiu, do czegoś doszli, a jakby pogniewany i dlatego plecami jest do tych, którzy przez życie chcą się prześliznąć lub nie mają ku temu warunków. Tak tłumaczą niektórzy, ale nie wiem, w tym prawdy jest.
Najprawdopodobniej powód takiego ustawienia Chrystusa jest inny. Mianowicie ja słyszałam o tym, że on jest zwrócony ku oceanowi, ku wodzie, ku nieskończoności, ku wschodowi słońca. Tę perspektywę mieli na myśli artyści, no ale rzeczywiście.
Ja myślę, że takich legend miejskich to byśmy jeszcze usłyszeli na miejscu będąc tam, powiedzmy, wiele. W każdym razie z Rio de Janeiro właściwie nigdzie nie trzeba się ruszać, żeby zobaczyć cudowne widoki. Tam wystarczy jechać, tam są piękne autostrady miejskie, które ładnie w ocean się zawijają, także wszystko to można zobaczyć. Tam
z sobie okna samochodu.
Tak, z okna samochodu, bo czasami naprawdę nie warto z tego samochodu wychodzić, jak już tam ktoś się zapuści w jakieś nieciekawe rejony. Piękne i niebezpieczne, no tak ja to widziałem i z tego, co wiem, to się nic tam nie zmieniło.
Czy ta rzeźba, ta figura Chrystusa rzeczywiście jest takim kultowym miejscem turystycznym? Tłumy ludzi zwiedzających, fotografujących?
Zdecydowanie tak. Jest tam masa ludzi zwiedzających. I ja tu też dostałem od Mariusza ostrzeżenie, że jeśli będę chciał zwiedzić ten pomnik, prawda, zobaczyć go, dotknąć, to obowiązkowo, żebym się wybrał taksówką, bo są tacy turyści, którzy dość frywolnie podchodzą do sprawy, idą sobie piechotą, a po drodze czatują takie różne bandy i tak dalej, rabując z aparatów fotograficznych, także później docierają już na górę, nie mogą zrobić zdjęcia, bo nie mają czym.
Czyli na każdym kroku uważność.
Na każdym kroku uważność. To nie są jakieś strachy na lachy. Teraz moi koledzy redakcyjni byli na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Kolega, który nadawał pilnie na swoim nowiutkim laptopie korespondencję. Miesiąc mniej więcej, czyli tyle trwały Igrzyska, troszeczkę krócej. Pisał świetne korespondencje, wysyłał na czas.
Regularnie.
I bardzo się ucieszył z jednego powodu, że tego laptopa ukradli mu w przedostatnim bodajże dniu Igrzysk.
A jednak.
Kiedy on dopingował naszą Maję Włoszczowską na trasie kolarskiej, dopingowali również Szwedzi, dopingowali wszyscy, którzy mieli swoje przedstawicielki, dziennikarze, wiadomo, z każdego kraju. No i tak się zatracili w tym dopingu, że jak wrócili do biura prasowego, to tylko kable sterczały. Ale generalnie byli bardzo wdzięczni brazylijskim złodziejaszkom, że
szacunek do pracy mieli i
tak,
dopiero na koniec
że w ostatni dzień, jakby jak już ten enter po raz ostatni został wciśnięty, to wtedy te laptopy zniknęły.
Chrystus, Copacabana.
Maracana. No nie da się o Brazylii rozmawiać
bez piłki,
prawda? Maracana. To jest kultowy stadion, to jest najsłynniejszy stadion świata, bez dwóch zdań. Nie umywa się do tego stadionu ani najnowocześniejszy Wembley, ani najnowocześniejszy jakikolwiek inny stadion w Europie czy na świecie. Maracana to jest powiedzmy taki obiekt kultu. Na Marakanie naszego polskiego papieża Jana Pawła II oklaskiwało 250 tysięcy ludzi. To była inna Marakana niż dzisiaj. Ona została przebudowana 3 lata temu przed Mistrzostwami Świata piłkarskimi, zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa wszystkiego organizacji imprez masowych. Kiedyś tego nie było. Ja dotknąłem jeszcze tej Marakany takiej
starej,
tej dziewiczej takiej powiedzmy. Na meczu Flamengo z Vasco było 110 tysięcy kibiców. Oczywiście chętnych było tam pewnie z 1,5 miliona z samego Rio, także to tam na nikim wrażenia takie liczby nie robiły. Stadion jest podzielony na pół. Sprawiedliwie dostaje biletów tyle samo. 55 tysięcy kibiców Flamengo i 55 tysięcy Vasco da Gama. Przez pierwszy kwadrans nic nie widać kompletnie na stadionie, ponieważ puszczane są dymy. Rubro negro, czyli czerwono-czarny dym wypuszczają kibice Flamengo, lekko gryzący. i tak samo gryzący dym biały kibice Vasco. I przez kwadrans nic nie widać. Także pierwszego gola nie widziałem dla Flamengo, bo po prostu wszystko tu utonęło i słychać było to jakiś niesamowity wrzask. Połowa stadionu po prostu jak taki buzujący kocioł nagle strzela do góry, a połowa w totalnej ciszy jakby po prostu człowiek się znalazł...
Zamiera,
jakby się znalazł na cmentarzu.
No, także emocje ogromne.
Emocje ogromne. Tam w przerwie meczu dziennikarze radiowi, czyli ludzie z swojej branży, mają możliwość biegnięcia na murawę po gwizdku sędziego oznajmiającym przerwę i po zakończeniu meczu. Wszędzie się poruszają, nie wymagane są żadne tam, że tak powiem, akredytacje specjalne, żeby się poruszać po murawie. Tam generalnie ci bohaterowie muszą być na dotknięcie ręki dla kibiców. Tam człowiek musi mieć kontakt ze swoim idolem.
Jacy są Brazylijczycy? Jacy to ludzie?
Na pewno otwarci, zdecydowanie otwarci ludzie, sympatyczni, na każdym kroku starają się pomóc, mimo że słabiutko z językami, to znaczy wszystkie języki dla nich są obce, oprócz
portugalskiego. Ale też w specyficznym wydaniu.
Tak, w specyficznym wydaniu i generalnie to jest po prostu naród. Tu akurat w tych, powiedzmy, pocztówkach wysyłanych po całym świecie z Brazylii, to nie ma żadnego słowa tam przesady, że Brazylijczyk to jest człowiek uśmiechnięty od ucha do ucha, niespecjalnie przejmujący się pracą, zakochany w piłce. Oni po prostu znają, że życie jest za krótkie, żeby się przejmować, prawda, jakimiś takimi przyziemnymi sprawami, jak siedzeniem 8 godzin w biurze, prawda. Po prostu taka natura. Ci ludzie są tak ekspresyjni. To nie jest natura ludzi ze Skandynawii, powiedzmy, prawda. To jest zupełnie inny biegun wyrażania emocji. To są ludzie, którzy kłócą się w sklepie, podnoszą głos, machają rękoma, prawda, wyzywają i tak dalej. I za chwilę się uspokajają, także to też nie ma co tam demonizować. Ja przynajmniej trafiłem na fajnych, przyjaznych ludzi, z którymi absolutnie się świetnie człowiek dogadywał i bardzo mi imponuje to otwarcie, prawda, ich na drugiego człowieka. To chyba słońce sprawia, że oni tak podchodzą do życia, prawda, z optymizmem. Oni nie wstają rano i nie grymaszą, tylko po prostu cieszą się, że znowu świeci słońce, że znowu można iść na plażę, że znowu jest pogoda, właściwie ciągle jest ta pogoda i po prostu czekają sobie na wieczór, żeby popiesiadować w jakimś swoim gronie. Także myślę, że jeszcze go zazdrościć, jeśli chodzi o, prawda, o taką kulturę życia, atmosferę.
Wspomnieliśmy pomnik Chrystusa górujący nad miastem. Czy da się to odczuć, że Brazylijczycy są też tak takim religijnym narodem?
Chrystus, który czuwa, to raz, a dwa, Brazylijczycy są zdecydowanie ludźmi wierzącymi, z tym, że niestety chyba na pokaz większość, bo kiedy naszego papieża ćwierć miliona ludzi witało na stadionie, no to nie przeszkadzało większości tych ludzi po mszy gdzieś tam coś tam zwędzić na przykład. Także różnie to można oceniać, w każdym razie patrząc, znowu wracając do piłki, na piłkarzy brazylijskich, to wydaje się, że po prostu oni wszyscy wyszli z seminarium.
Demonstracyjnie wyrażają swoje przywiązanie do religii, do wiary.
Tak, generalnie jakby Boga w sercu każdy ma i na każdym kroku to podkreśla. Masa powiedzeń, prawda, związanych z Panem Bogiem, wzywaniem Go na pomoc też w czasie meczów, prawda. Także tak jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, prawda, to jest kraj katolicki, kraj religijny, ale czy to jest taka czysta wiara? Nie mnie oceniać.
Wspominałeś kilkakrotnie plażę. Czy tam można pójść na plażę w takim klasycznym rozumieniu, rozstawić parawan, po prostu spędzać czas?
Tak, zdecydowanie. Byliśmy kilka razy, plażowaliśmy także na Copacabanie. Jest to świetna, duża plaża, dla wszystkich tam miejsca zawsze wystarcza. Spragniony człowiek może się napić mleko kokosowe ze świeżego kokosa, ścinane takim, powiedzmy to, mieczem. No a na plaży bez przerwy toczą się piłkarskie mecze. To tam nie ma miejsca, że właściwie nie ma miejsca wolnego, bo jedni plażują, a większość gra piłkę, w siatkonogę, w siatkówkę. Pamiętam, Brazylijczycy są świetnymi siatkarzami też, także talenty piłkarskie
to
rodziły
jedno.
Się na Copacabanie, to jedno, ale talenty również w innych dyscyplinach, jak w siatkówce, to też się wykluwały na Copacabanie, czyli Ipanemie.
Życie w Brazylii kręci się wokół sportu, można odnieść takie wrażenie.
Tak, zdecydowanie. To też jest ucieczka w taki lepszy świat, nawet na te półtorej godziny, kiedy ten mecz trwa. To jest ucieczka w jakiś lepszy, kolorowy świat, no bo tak jak wspominałem, większość ludzi niestety tam żyje w takich niezbyt ciekawych warunkach.
A już jakiego drużyna wygra?
O, no to myślę, że już wtedy jest spełniony.
Brazylia, no właśnie, to piłka to jedno, ale Brazylia, no to też samba.
Tak, zdecydowanie. Ja byłem w grudniu, kiedy właśnie trwały przygotowania do karnawału, ten rozmach. Nic na świecie nie ma się prawa równe z przygotowaniami do karnawału. Wiadomo, tam szkoły samby działają na pełnych obrotach, wszyscy uczą się tańczyć samba. samby. Projektanci mody projektują te piękne stroje.
Kreacje, kostiumy.
Budowlańcy ustawiają sambodrom słynny, prawda? Czyli te trybuny, z których się obserwuje ten orszak, przemarsz tych wszystkich
uczestników.
Totalny folklor i niezapomniane widowisko.
A gdybyś miał okazję wrócić tam, to czy chciałbyś? I co wspominasz najlepiej, najcieplej?
Właściwie te wszystkie dobre rzeczy, o których wspomniałem, to przysłoniły te takie, powiedzmy, ciemniejsze strony, z którymi na szczęście ja się nie zetknąłem, o których słyszałem, ale na szczęście one nie dotknęły mnie, ja nie prowokowałem ich. Także przede wszystkim, no co, uśmiechnięci ludzie, pogoda, świetne jedzenie, piłka nożna, życie jak w Rio. Niczego nie brakuje, także zamknięcie oczu powoduje na pewno miłe, absolutnie i wyłącznie miłe wspomnienia. I chętnie bym tam wrócił, by zobaczyć te rzeczy poza jazdą obowiązkową, czyli poza Chrystusem, poza Marakaną, Copacabaną. I chętnie bym wrócił zobaczyć inną może stronę Rio. To mniej taką, powiedzmy, turystyczną, tylko tą taką...
Dla wtajemniczonych.
O właśnie, dokładnie.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Naszym
bardzo.
Gościem był Piotr Wołosik.
Dziękuję.